czymś, czego musimy być świadomi jako chrześcijanie. Problem polega na tym, że bardzo często, kiedy człowiek jest powierzchownie zapoznany z chrześcijaństwem, to myśli, że chrześcijaństwo polega na tym, że mamy być dobrymi ludźmi. To niekoniecznie jest najlepsza definicja chrześcijaństwa, dlatego że chrześcijaństwo zaczyna się w miejscu, w którym człowiek odkrywa, że Jezus jest jedyną drogą do zbawienia. Wszystko inne, każda ludzka dobroć, wszystkie rzeczy szlachetne, dobre, wzniosłe, pozbawione osoby Jezusa, przestają być chrześcijaństwem. I Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Biblia w wielu miejscach pokazuje, że nie ma możliwości znalezienia drogi do Boga bez Chrystusa. Człowiek może być dobrym człowiekiem w swoim własnym zrozumieniu bez Chrystusa, ale bycie dobrym człowiekiem nie gwarantuje nikomu zbawienia i Biblia nic nie mówi o zbawieniu dla dobrych ludzi. Biblia mówi o zbawieniu dla ludzi, którzy odnaleźli wiarę i usprawiedliwienie w Chrystusie. I to jest wielka różnica, dlatego że w wiekach minionych bardzo często chrześcijaństwo było mieszane z różnego rodzaju formami filozofii, czy często dziwnymi hybrydami różnych filozofii i teologii, w wyniku czego zatraciło swoje autentyczne brzmienie sprzed 2000 lat. Biblia pokazuje: Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Biblia pokazuje, że tylko On jest drogą do zbawienia. Ale chciałbym powiedzieć trochę na temat prapoczątków tego wszystkiego, co miało miejsce w okresie jeszcze poza czasem i w początkach ludzkości. Dlatego, że też jako chrześcijanie, poza jakimiś wskazówkami moralnymi, poza podstawowymi doktrynami chrześcijańskimi, powinniśmy też rozumieć prawdę w takim sensie szerszym. I kiedy przyglądamy się Pismu Świętemu, to możemy zauważyć, że możemy w nim znaleźć różnego rodzaju poezję. Jest wiele ksiąg, które są tylko poezją, co znaczy, że Bóg postanowił przekazać coś dla ludzi, którzy muszą nagiąć się do tego, by chcieć zrozumieć, co chce im przekazać za pomocą poezji. Wiecie, że poezja nie jest najlepszym sposobem wyrażania myśli wprost, ale za to jest bardzo dobrym sposobem do wyrażania zakamuflowanych myśli. Biblia też mówi, że Jezus, kiedy głosił, głosił najczęściej za pomocą przypowieści. To, co jest ciekawe, to w oficjalnych wystąpieniach Jezusa możemy znaleźć bardzo mało stwierdzeń padających wprost i kiedy one padają, najczęściej są wypowiadane do pojedynczych osób, które zadały mu pytanie. Ale kiedy Jezus mówi do tłumów, mówi za pomocą przypowieści, licząc na to, że ci ludzie, którym zależy, by go zrozumieć, poświęcą czas, swoją wyobraźnię, zaangażują ten swój wewnętrzny procesor do przeanalizowania, co on tak naprawdę chce nam przez to powiedzieć. Możemy też zobaczyć w tekście Pisma Świętego wiele rzeczy, które są wypowiedziane brutalnie wprost. To są na przykład przykazania. Nie ma tam miejsca na to, aby skręcić w lewo czy w prawo, są one dość precyzyjnie ujęte. Są też rzeczy, które są symboliką. Tak jest z całą obrzędowością liturgiczną starotestamentową, kiedy składane były w ofierze dla Boga różnego rodzaju ofiary w starotestamentowej świątyni. Więc możemy bez większego trudu odkryć, że Bóg ma nam coś do powiedzenia na wiele różnych sposobów i w wielu z tych sposobów, jak Bóg mówi, znajduje się różny poziom trudności w rozszyfrowaniu tego. Prawda? To jest pewien wniosek, który można dość jasno przyjąć, jeśli ma się przeczytany tekst Pisma Świętego. Zauważamy, że Bóg mówi do nas na wiele różnych sposobów. I każdy z tych sposobów czymś się różni. Niektóre nawet sposoby przekazywania treści przez Boga mają wewnętrzne różnice. Zobaczcie, jak wielka różnica jest między sposobem prorokowania przez proroka Izajasza, a przez Ezechiela. Zwykle, kiedy ludzie pierwszy raz czytają Biblię i czytają Ezechiela, i mają dość luźne podejście do tego, zadają sobie podstawowe pytanie, co on brał? Księga Ezechiela wydaje się bardzo psychodeliczna i zawiera niesamowicie ważne treści. Ale przechodząc od tego wstępu nieco dalej, chcę powiedzieć, że są rzeczy, które Bóg chce, abyśmy na jego temat wiedzieli. Wiecie, kiedy dziecko jest małe, przepraszam, to pewnych rzeczy dziecku się nie tłumaczy. Jeśli dziecko chce mieć szybko wytłumaczone różne skomplikowane rzeczy, typu na przykład, kiedy dziecko pyta, skąd się wzięło na świecie, to najczęściej nie opowiadacie im tego brutalnie wprost, prawda? Więc rozumiemy, że różne formy komunikacji są potrzebne w zależności od różnego poziomu rozwoju duchowego, intelektualnego czy innego w życiu człowieka. Apostoł Paweł w słynnym hymnie o miłości mówi, gdy byłem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko, ale gdy na męża wyrosłem, porzuciłem to, co było dziecięce w moim zrozumieniu. I tak samo my, patrząc na całą tą rozległość, w jaki sposób Bóg postanowił komunikować się i opowiadać o sobie człowiekowi za pomocą Biblii, też musimy zrozumieć, że nie jest to jakąś straszną herezją, kiedy zaczynamy odkrywać rzeczy nowe, których wcześniej nie rozumieliśmy, ale aby to mogło mieć miejsce i abyśmy ciągle byli pewni, że jest to biblijne, musimy być przesiąknięci tekstem Pisma Świętego, by to wszystko sprawdzać. Człowiek wierzący nieraz natrafia na bardzo romantyczne i ciekawe koncepcje, które mogą mu się spodobać, ale ja bardzo często oceniam treści nie pod kątem tego, czy mi się to podoba, czy mi sprawia przyjemność taka wizja rzeczywistości, ale ja zadaję sobie pytanie, czy to jest prawda, czy to jest biblijne. I wiele różnych dziwactw na świecie może nas w jakiś sposób pociągnąć czy zatrzymać. Niektóre kawałki świata są poddane dziwnym filozofiom. W niektórych częściach Ameryki Południowej pomieszano katolicyzm z komunizmem. I powoduje to, że bardzo wielu ludzi z Biblią pod pachą i różańcem zakręconym na lufę kałasznikowa idzie mordować ludzi, wierząc, że służą Bogu. A jeszcze więcej tego typu zjawisk jest w Afryce. Więc człowiek może bardzo poważnie się pomylić, dlatego musimy z wielką uwagą badać, czy rzeczy, które odkrywamy, one są naprawdę biblijne. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o kilku rzeczach dotyczących historii, więc jest to nieco inne spojrzenie, ale myślę, że też jest ono bardzo ważne. Zobaczcie, co Biblia mówi o Chrystusie jako osobie. Jezus pojawia się i dla bardzo wielu ludzi pojawienie się Jezusa wiąże się z narodzeniem w Betlejem 2000 lat temu. Ale Biblia mówi coś zupełnie przeciwnego. Biblia mówi, że Jezus w tym czasie dokonał wcielenia. Istniał wcześniej. I kiedy czytamy Pismo Święte, to zauważamy, że Chrystus był z Ojcem przed założeniem świata. A kiedy świat był tworzony, to Chrystus razem z Ojcem tworzył ów świat. Możemy zauważyć w pierwszej księdze Mojżeszowej różnego rodzaju dziwne wypowiedzi i rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz i nasze podobieństwo. Zobaczcie, jest tu liczba mnoga. Słowo Elohim w Starym Testamencie, które jest najczęściej używanym słowem w odniesieniu do Boga, jest to słowo, które składa się z dwóch części. Eloh, Bóg, Im, to jest część słowa, która powoduje, że to słowo jest w liczbie mnogiej. I w rzeczywistości wszędzie tam, gdzie jest napisane Elohim, gdyby ktoś się uparł, mógłby przetłumaczyć bogowie. Oczywiście byłoby to herezją, bo nie chodzi o bogów w liczbie mnogiej, ale to słowo w języku hebrajskim przedstawiało złożoność Boga, przedstawiało Jego to, że jest niepojęty, to, że jest złożony i ogromnie skomplikowany dla ludzkiego zrozumienia. Więc w wielu miejscach na początku stworzenia możemy czytać teksty, gdzie liczba mnoga i liczba pojedyncza przeplata się. I pierwszy tekst w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, w języku hebrajskim mówi na początku Bóg, na początku Elohim. Więc można by było przetłumaczyć na początku oni, na początku Bóg złożony. Na początku Elohim uczynił. I tutaj jest już słowo w liczbie pojedynczej. I w wielu miejscach opisujących akt stworzenia właśnie tak to występuje. Bóg w swojej złożoności pojawia się w pierwszych słowach Starego Testamentu, ale wszystko, co robi, jest opisane w liczbie pojedynczej. Biblia mówi też o tym, że Chrystus był początkiem wszelkiego stworzenia. Czyli zanim pojawiło się jakiekolwiek stworzenie, Chrystus był. I jeśli się byśmy nad tym zastanowili, to musielibyśmy dojść do takiego wniosku, że zanim został stworzony czas, zanim została stworzona przestrzeń, zanim została stworzona ziemia, zanim zostały stworzone planety, zanim zostali stworzeni aniołowie, zanim Bóg stworzył cokolwiek, co istnieje, najpierw pojawił się Chrystus. Ale czy Chrystus został stworzony? Chrystus został zrodzony, nie stworzony. I wiecie, my w przyrodzie, podejrzewam, że niektórzy z was chodzili na lekcje biologii, w przyrodzie mamy występujące różne formy rozmnażania się. Ja powiem o pewnej formie mało klasycznej. Czy kojarzycie ten rodzaj rozmnażania przez podział czy przez pączkowanie? Tak. Także jak ktoś ma jednego buta, to wystarczy wrzucić do pudełka, nasypać trochę cukru, potrząść i będziesz mieć dwa. Ale na tą samą nogę. Więc wiemy, że Bóg w stworzeniu zawarł różne formy rozmnażania się. Wiemy też, że możemy wziąć niektóre rośliny, pociąć je na kawałki i powtykać w ziemię i każdy kawałek tej rośliny zamieni się w osobną roślinę. Tak jest na przykład z korzeniami imbiru. Jeśli weźmiesz korzeń imbiru, potniesz go na kawałki, tylko niezbyt małe i nie w kostkę, ale jeśli potniesz korzeń imbiru i porozsadzasz, to wyrośnie ci z każdego z nich kolejna roślina. Niektóre rośliny w Polsce też mają takie właściwości, że można pociąć je na kawałki, powtykać w ziemię i z każdej wyrośnie osobna roślina. Biblia mówi, że Chrystus został zrodzony w wieczności. Więc wyobraźmy sobie, zanim cokolwiek zostało stworzone, Ojciec wyłonił z siebie, zrodził z siebie Bożego Syna. Boży Syn jest częścią Ojca. I dlatego wszelcy ludzie, którzy przez wieki próbowali podważać równość Ojca i Syna, popełniali wielki błąd, dlatego że uznawali Chrystusa jako stworzenie, a nie jako zrodzenie. Jak to ktoś kiedyś dawno temu, bodajże w IV wieku, czy w III, w IV, określił, że Chrystus jest tej samej substancji, co Ojciec. Takie trochę nadęte i techniczne mówienie, ale coś wyjaśnia. Chrystus wyłonił się z Ojca. Chrystus został zrodzony z Ojca. Wszystko, co jest Chrystusem, wcześniej było Ojcem. I wszystko to nastąpiło na długo przed tym, zanim świat został stworzony. I kiedy Bóg postanowił stworzyć świat, tworzył go razem z Synem. Następował akt twórczy, w trakcie którego zostali stworzeni aniołowie, została stworzona przestrzeń, czas, planety, gwiazdy i wszystko to, co nam się wydaje, że mniej więcej rozumiemy z fizyki. Nie zdziwiłbym się, gdyby się na koniec okazało, że tak naprawdę kompletnie się myliliśmy w swoim postrzeganiu rzeczywistości. Ale kiedy świat został stworzony, Bóg postanowił, że ów świat też zostanie porzucony. W wyniku grzechu, w wyniku tego, że Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i namówił ludzi do aktu buntu, świat został porzucony i świat został dotknięty przekleństwem. Myślę, że świat, w którym żyjemy, jest nędzną karykaturą tej rzeczywistości, która była pierwotnym stworzeniem Bożym. Biblia mówi, że Bóg umieścił człowieka w Edenie i dał człowiekowi możliwość panowania nad wszystkim. I kiedy mówił o tym, że człowiek ma panować nad wszystkim, to też to opisywał, że ma panować nad pogodą, nad rybami, nad ptakami, nad roślinami, nad wszystkim, cokolwiek żyje, cokolwiek istnieje. Człowiek miał być dla ówczesnego stworzenia przedstawicielem Boga, dlatego został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I wiecie, dzisiaj jest to dla nas trochę trudne do wyobrażenia sobie, ale zobaczcie Jezusa, który chodzi po wodzie. Zobaczcie Jezusa, który gdy zaczyna się burza i sztorm na morzu, no, na Jeziorze Galilejskim Żydzi to nazywali morzem, ale Jezus wstaje i mówi: ucisz się, i to cichnie. Wierzący ludzie też tak mają. Mi się coś takiego też przydarzyło przynajmniej kilkakrotnie, że mogłem przemówić do rzeczywistości i rzeczywistość zareagowała. Dlatego, że naszym przeznaczeniem było to, by być panującymi w imieniu Boga na ziemi. Ale grzech spowodował, że staliśmy się ludźmi poddanymi diabłu i Chrystus przyszedł po to, by spełnić wolę Ojca. I myślę, że tutaj dochodzimy do pewnej rzeczy, która często jest źle rozumiana i którą chciałbym jasno wyjaśnić. Podczas wielu kazań w różnego rodzaju kościołach, różnych wyznań, można usłyszeć taką wizję rzeczywistości, jak gdyby Bóg czuł się strasznie zagubiony i nieszczęśliwy w związku z tym, że ludzie są potępieni i idą do piekła, i postanowił, że musi się nad nimi zlitować, okazać im łaskę, zatrzymać to i posłał swojego Syna, dlatego że nasze zbawienie było więcej warte dla Niego niż Jego Syn. Wiecie co, powiem Wam, że to jest wersja ludzi. To nie jest wersja Boga. Wersja Boga jest zupełnie inna. To, co się rozgrywa naprawdę, ma miejsce między Ojcem a Synem. I Ojciec postanowił obdarować Syna Kościołem, obdarować stworzeniem, obdarować ludźmi, którzy będą Mu bezgranicznie oddani, i postawił w tym pewien stopień trudności. Ojciec nie mógł utracić Syna. Chrystus postanowił przyjść na ziemię i zrodzić się jako człowiek, przyjąć ludzką postać i oddać za nas swoje życie. Ale chcę Wam powiedzieć, żeby było to jasne. Diabeł nigdy nie mógłby zwyciężyć Chrystusa. Nie istnieją takie możliwości, a Chrystus nie mógł nigdy ulec ostatecznemu zatraceniu, zagubieniu czy czemuś takiemu. Nie było takiego ryzyka. Prawda jest taka, że Jezus przyszedł wziąć na siebie swoje winy, wziąć na siebie nasze winy po to, by dać nam szansę, abyśmy będąc pośród tego potępionego pokolenia mogli wejść z Nim w przymierze miłości i stać się istotami innymi od wszelkich innych istot, które kiedykolwiek zostały stworzone. Biblia mówi o potężnych aniołach i Biblia mówi o tym, że owe anioły potrafią wykonywać różne złożone funkcje. Biblia mówi o tym, że aniołowie są różni i są tak różni jak poziom stworzenia. Możesz sobie wyobrazić w jednej chwili pchłę, istota żyjąca, prawda, i wieloryba. Czy widzisz różnicę? Obie formy są istotami żyjącymi, ale poziom ich mocy, poziom ich autorytetu, poziom ich funkcjonowania jest zupełnie inny, prawda? i możliwości, którymi dysponują. I tak samo było z aniołami. Są stworzeni mali aniołowie i są stworzeni potężni aniołowie. Biblia mówi o tym, że niektóre anioły zajmują się zarządzaniem państwami. I że było tak zawsze. Zajmowały się zarządzaniem różnego rodzaju imperiami. Biblia mówi też o tym, że często te anioły są w konflikcie ze sobą. Aniołowie potrafią być potężni. Jak myślicie, jak długo istnieją? Powiem tak, od początku stworzenia, kiedykolwiek on miał początek. Czy ty istniejesz od początku stworzenia? Tak? Okej, to Bóg mógł mieć pomysł na ciebie od zawsze, ale podejrzewam, że urodziłaś się w latach 70. czy wcześniej? No, 70. Okej. To ja też. Więc mieliśmy swój początek, ale wyobraźmy sobie teraz aniołów, którzy istnieją przez długie tysiąclecia. Są świadome, zaangażowane w najróżniejsze rzeczy. I wiecie, Bóg nigdy nie zaoferował i nigdy nie zaoferuje przebaczenia, odrodzenia i przemiany dla żadnego anioła. Każdy upadły anioł, który poprzez to stał się jego wrogiem, nigdy nie będzie miał możliwości zmienić swojej pozycji. To jest ciekawe. Biblia mówi, że to, co zostało nam dane dzięki Chrystusowi, jest rzeczą tak wielką i niezwykłą, że aniołowie chcieliby mieć w to wejrzenie, że chcieliby mieć w tym udział. Mogą nam tylko zazdrościć. Jeśli chodzi o aniołów, które nie upadły, to one może są tym zafascynowane i chciałyby odkryć, jak to jest możliwe, że potępiony człowiek jest obdarowany przez Boga takim wywyższeniem, że zmierza do wieczności, zmierza do pozycji tak wielkiej, jakiej nigdy w życiu żaden anioł nie będzie miał w wieczności. Potępione anioły, które stały się naszymi diabłami, one mogą patrzeć na nas i myśleć sobie, jak to jest możliwe, że coś tak małego może otrzymać coś tak wielkiego, jak zbawienie w Chrystusie. I wiecie, żaden anioł, ani ten, który nam zazdrości z powodu swego potępionego stanu, ani ten, który pozostaje przy Bogu, nigdy nie będzie mógł doświadczyć tego, co jest przeznaczone dla nas w zbawieniu, kiedy już znajdziemy się po drugiej stronie. To jest ciekawe, ale Bóg nie zaplanował dać tego dla tych niezwykle inteligentnych istot. Wiecie, ja nie mam problemów z kompleksami, znam swoją wartość i no. Ale też jestem racjonalistą. Podejrzewam, że moja inteligencja nie dosięga inteligencji przeciętnego anioła. Podejrzewam, że mój czas tutaj na ziemi jest bardzo ograniczony, a wszelkie czyny, które popełnię, wcale z perspektywy wieczności nie są jakoś szczególnie imponujące. Ale to Bóg podejmuje decyzję, że chce takiemu małemu stworzeniu jak my dać szansę, abyśmy oczyszczeni krwią Chrystusa weszli w przymierze miłości z Bogiem. W przymierze, w którym będziemy mogli Mu pokazać, że nie ma dla nas nic ważniejszego niż On. Jest to zdumiewająca rzecz, ale jest to postanowienie Boga. Bóg Ojciec postanowił obdarować Syna istotami, które będą gotowe do tego, by wyrzec się samego siebie, by zaspokoić Jego. To jest zdumiewające, prawda? I kiedy usłyszeliśmy Ewangelię i kiedy na nią odpowiedzieliśmy, stajemy się ludźmi, którzy mogą doświadczać Bożego Ducha, którzy mogą doświadczać realności Boga, którzy mogą poszukiwać Go i znajdywać Go w coraz głębszy, coraz mocniejszy sposób. Do tego Bóg nas zaprasza. W dawnych wiekach wydarzyło się coś, co ma odniesienie do chrześcijaństwa obecnie. Biblia często o tym wspomina, że wierzący ludzie są potomstwem Abrahama. Z jakiego powodu? Więc, abyśmy mogli to zrozumieć, chciałbym opowiedzieć trochę o Abrahamie, abyście mogli poczuć się potomstwem Abrahama. Kim był Abraham? Abraham był człowiekiem, który usłyszał głos Boga. I Bóg mu powiedział: Abrahamie, wyjdź z tej ziemi, w której jesteś. Powiem coś jeszcze. Abraham nie miał wtedy 32 lat. Nie miał nawet 45. Był dużo, dużo starszy. Miał ustabilizowane życie. Był częścią liczącej się rodziny w tamtym regionie. Był człowiekiem, dla którego najgłupszą rzeczą na świecie byłoby zostawienie tego, co zostało wypracowane przez niego i przez jego poprzedników w tym miejscu. I powiem, co jeszcze się wydarzyło, albo inaczej, co się nie wydarzyło. Bóg mu nie powiedział po co i nawet nie powiedział mu, gdzie ma iść. Bóg przyszedł i powiedział: opuść to wszystko. Wyobrażacie sobie coś takiego? Jesteś teraz pośród swoich zajęć, masz swoją pracę, swój dom, swoich znajomych. Jesteś mocno osadzony w tym. I nagle przychodzi Bóg i mówi: zostaw to, odejdź stąd. I nie mówi ci po co, nie mówi ci, gdzie masz iść. Jedyne, co wiesz, to to, że Wszechmogący się do ciebie odezwał i powiedział: zniszcz wszystko, co osiągnąłeś. A wtedy może odezwa się do ciebie po raz drugi. Czy przepraszam. Czy rozumiecie? Jakie? Ona kuma, reszta rozumie. Jakie to było napięcie w tym momencie, kiedy Bóg przychodzi do Abrahama i mówi: zostaw wszystko. Abraham nie do końca zostawił wszystko. Zabrał ze sobą Lota, zabrał ze sobą ojca i wybrał się, nie wiedząc, dokąd idzie. Trwało to przez jakiś czas, jego ojciec umarł, ale Abraham długo nie wiedział, dokąd ma iść. Opuścił wszystko, co miał i wszystko, co wypracował, dlatego że Bóg tego od niego zażądał. Wiecie, kiedy ktoś może coś takiego zrobić? Tylko wtedy, jeżeli usłyszenie po raz drugi Wszechmogącego wydaje się warte wszystkiego tego, co osiągnąłeś w swoim życiu bez Niego. I Abraham musiał sobie odpowiedzieć na to. Jednym z największych lęków człowieka jest lęk o swoją egzystencję. Boimy się stracić pracę. Oczywiście patrząc na życie innych ludzi, możemy to zauważyć, że często, kiedy ludzie tracą pracę czy zmieniają zajęcie, to zyskują na tym, a nie tracą, ale jednak kiedy rzecz dotyczy nas, to zaczynamy mieć poczucie, że grunt nam się sypie pod nogami. Nikt z nas nie chciałby stracić swojego domu, nikt z nas nie chciałby stracić swoich znajomych. Wiecie, w tym słynnym polskim filmie, jak Pawlaki zobaczyli Kargulów, powiedzieli: po co nam obcych wrogów szukać, jak mamy tutaj swoich własnych. Człowiek, nawet jeśli żyje pośród ludzi, którzy mu się za bardzo nie podobają, to jednak już ich zna i daje mu pewne poczucie bezpieczeństwa, rozumienie, w jaką grę gra z tymi ludźmi. Ale Abraham naprawdę musiał zostawić wszystko. On musiał wierzyć, że Bóg do niego powiedział. On musiał wierzyć, że to jedno zdanie, to najważniejsze zdanie, jakie w życiu usłyszał, mimo że to zdanie jednocześnie niszczyło wszystko, co w życiu osiągnął. Jezus wielokrotnie o tym mówi, jeśli chcesz iść za mną, musisz wyrzec się wszystkiego, co masz. Wszystkiego, co osiągnąłeś. Nie bójcie się, to nie jest wezwanie do kolekty. Nie będziemy zbierać kart kredytowych, pinów i tym podobnych rzeczy. Nie w tym rzecz. Ale Abraham usłyszał od Boga coś, co wcale nie było początkiem, nie byłoby w naszym zrozumieniu początkiem romantycznej przygody. Ale gdyby to do nas Bóg tak przemówił i byśmy mieli na 100% pewność, że to Bóg do nas mówi, to wrzałoby w nas jedno pytanie. Po co? Dlaczego? I co się stanie? Boże, musisz mi odpowiedzieć. A Bóg mu nie odpowiadał. Abraham wstał i poszedł. I wiecie co? Następnego dnia nie zadzwoniła komórka Abrahama. Nie zadzwoniła też następnego i następnego. Mijały tygodnie, miesiące, a Abraham żył ze świadomością, że zniszczył i opuścił wszystko, co miał, dlatego że usłyszał głos Boga. I w końcu Bóg odezwał się do niego po raz drugi. I Bóg zaczął kierować życiem Abrahama. Abraham doświadczał wielu problemów, wielu frustracji, ale Bóg błogosławił Abrahama. I któregoś dnia powiedział, chodź Abraham, się przejdziemy. Później pokazał mu niebo i mówi, spróbuj policzyć gwiazdy. Mówi, tyle będzie twojego potomstwa. Wiecie, ludziom wydawało się przez wieki, że gwiazdy idzie policzyć. Dzisiaj wiedzą, że nie idzie policzyć galaktyk. Ale kiedyś wydawało się, że istnieje możliwość policzenia gwiazd i ludzie nawet próbowali to robić. Bóg mówi do Abrahama, tyle będzie twego potomstwa. Wiecie, kiedy mówisz coś takiego do gościa, który dociąga dziewięćdziesiątki i patrzy na swoją dziewczynę, która szczerze mówiąc już przeciągnęła ten okres, kiedy się wypuszcza dzieci na świat, to robi się to bardzo mało prawdopodobne. I Bóg oczywiście mógł uznać, że nie ma sensu tego wszystkiego Abrahamowi tłumaczyć. Ale Abraham, kiedy skonsultował swoją tą sprawę z żoną, żona doszła do wniosku, że trzeba jakoś Bogu pomóc. Więc w tamtym czasie były takie zwyczaje, nie róbcie tego w domu, były takie zwyczaje, że jak pani domu nie mogła zajść w ciążę, to dawała swoją niewolnicę po to, by ta zaszła w ciążę, a dziecko było jej uznawane za jej dziecko. Eksperyment powiódł się, ale wydawało się, jakby Bóg nie zauważał tego. Urodził się Ismael, ale Bóg przychodzi w ponadnaturalny sposób do Abrahama i mówi, Abrahamie, będziesz miał dziecko. Już prawie 12 lat ma. Nie, będziesz miał dziecko ze swoją żoną. 10 lat temu było, 12 lat temu było to niemożliwe. Rozumiecie, w jakiej sytuacji stoi Abraham? Sara, jak to usłyszała, zaczęła śmiać się, aż jej sztuczna szczęka zaczęła się śmiać i nie uważała tego za możliwe, ale Bóg zadbał o to, że Sara urodziła rok później syna i został nazwany Izak. Śmiech. I to jest ciekawe, że Sara była bezpłodna, ale urodziła dziesięciolecia po tym, jak już przekwitła, urodziła Izaka. Zauważcie, dwa dosyć poważne poziomy trudności. Jedna rzecz to to, że ona już przekwitła, a druga, że była bezpłodna przez całe życie. Ale kiedy Bóg wypowiedział słowo, to się stało. Bóg któregoś dnia przyszedł do Abrahama i zrobił coś, co działo się w tamtej kulturze jako rzecz mająca miejsce między dwoma ludźmi. To był okres, w którym nie istniał jeszcze taki, nie istniała zorganizowana państwowość, chociaż zresztą, szczerze mówiąc, jeśli patrzę na współczesne odkrycia na temat historii, to nie wiem, czy w ogóle cokolwiek z tego, co nas uczono w szkole, było prawdą. Ale w tamtym okresie na pewno ci ludzie, którzy byli mieszkańcami tamtego regionu, zawierali ze sobą przymierza po to, by chronić siebie nawzajem. Na czym polegało zawarcie przymierza? Przychodził człowiek do człowieka i mówił: ja mam takie stada, mam tylu ludzi, jak mnie napadną, nie obronię się. Ty masz takie stada, tylu ludzi, jak ciebie napadną, też się nie obronisz. Ale jeśli byśmy się umówili, że jeśli napadną na mnie, to ty będziesz bronił mnie tak, jakbyś bronił swoich stad, a jeśli napadną na ciebie, to ja będę bronił ciebie tak, jakby to dotyczyło mnie, to obaj sobie poradzimy. I wtedy oni zawierali przymierze. Była to umowa i przysięga, która sprawiała, że jeden człowiek drugiemu człowiekowi mówił: wszystko, co jest moje, jest twoje. Wszystko, co jest twoje, jest moje. Jeśli ciebie okradną, oddam ze swego, abyś mógł odbudować. Jeśli mnie okradną, ty dasz mi ze swego, abym ja mógł odbudować swoje stada. Rozumiecie, o co chodzi? Przymierze polegające na tym, że nadstawiamy za siebie nawzajem życie i polegające na tym, że mamy wspólną własność w momencie, kiedy jest taka potrzeba. Więc takie rzeczy działy się między ludźmi. Zawierano przymierza z różnych powodów i w różnej formie. Bywały przymierza krwi, bywały przymierza soli, bywały innego rodzaju przymierza. Ale zwykle sam moment i akt przymierza polegał na tym, że ludzie mieszali coś ze sobą razem. Czasami brali po prostu sól ze swoich sakiewek, jeden ze swojej, drugi ze swojej, wsypywali partnerowi do sakiewki odrobinę soli, mieszali to i mówili: tak jak nie da się oddzielić teraz mojej soli od twojej, tak nie da się oddzielić mego życia i mojej własności od twojej. I Bóg przyszedł, zastanówcie się nad tym przez chwilę, Bóg przyszedł do Abrahama i powiedział: słuchaj, Abraham, zawrzemy przymierze. Wiecie, co to znaczy? Bóg powiedział: jak będę czegokolwiek potrzebował, to ty mi to dasz. Cokolwiek by to było. Ok? A jak ty będziesz czegokolwiek potrzebował ode mnie, a ja akurat coś takiego będę miał, to też dam tobie. Pomyślcie sobie, jak równa była to wymiana. Bóg powiedział: kiedy zawrzemy przymierze, to wszystkie twoje możliwości i wszystkie twoje dobra stają się moimi. A wszystkie moje możliwości i moje dobra stają się twoimi. Czy ktoś z was chciałby zawrzeć przymierze z Bogiem? I Abraham to zrobił. I wiecie, Abraham nie pozostał człowiekiem, który nigdy nie musiał niczego Bogu dać. Przyszedł moment, w którym Bóg postanowił sprawdzić, co jest w sercu Abrahama i czy Abraham naprawdę poważnie traktuje owe przymierze. I przyszedł i powiedział: weź tego syna, a Izak wtedy już miał 12 lat, powiedział: weź tego syna, którego kochasz, zabierz go na wzgórza Moria i złóż mi go w ofierze. Tak się składało, że wzgórza znajdowały się o kilka dni drogi od miejsca, w którym Abraham to usłyszał. Czy możecie sobie teraz wyobrazić Abrahama, który bierze osła, pakuje na niego chrust, bierze swojego syna i odbywa z nim trzydniową podróż w kierunku tych wzgórz? Nic nie mówiąc synowi, bo z tekstu dowiadujemy się, że kiedy już byli na miejscu, Izak zapytał: O, to jest ołtarz, o, to są drwa, gdzie jest ofiara? Izak nie wiedział, co się stanie. Ojciec nie mógł mu powiedzieć, ale zastanawiam się, co ojciec przeżywał przez te 3 dni. Bóg wszedł w przymierze z Abrahamem, a przymierze znaczyło: wszystko, co moje, jest Twoje. I Abraham nie mógł odmówić wszechmogącemu Bogu. Wiecie, my często mamy taką romantyczną wizję Abrahama jako pasterza, który gdzieś tam błąkał się, doglądając owieczek w egzotycznym kraju. Ale prawda była taka, że historia Abrahama to jest historia spotkania człowieka z Bogiem, w której człowiek jest narażony na to, że stojąc wobec Bożych oczekiwań, może uciec przed Bogiem, wyrzec się Go, zdradzić, chcieć o Nim nie pamiętać. I Bóg przychodził do Abrahama jako ktoś, kto odbiera mu wszystko. Tak się wydawało. Ale w rzeczywistości Bóg przychodził do Abrahama jako ktoś, kto oddaje mu samego siebie i tylko sprawdza, czy ta osoba jest gotowa się to odwzajemnić. I Abraham był gotowy. Tak jak przed laty porzucił swój dom, porzucił miejsce, w którym mieszkał, dlatego że usłyszał głos Boga. Tak w momencie, gdy usłyszał, że Bóg żąda jego syna, nie zawahał się, poszedł i dał Bogu wyraz temu, że Bóg jest dla niego ważniejszy. Kiedy wzniósł swoją rękę, aby złożyć Izaka w ofierze, wtedy anioł posłany przez Boga zatrzymał tą rękę i powiedział: Bóg upatrzył sobie inną ofiarę. I chciałbym wam powiedzieć, że tak naprawdę nie chodziło o barana, który obok był zaplątany rogami w krzaki. Ten baran wylądował na ołtarzu. Ale jest coś, o czym często, kiedy słyszymy tą historię biblijną, nie dowiadujemy się. Wzgórza Moria to są te wzgórza, które otaczają Jerozolimę. Nie wiemy, czy miejsce ukrzyżowania Jezusa nie było tym samym miejscem, na którym kiedyś był Abraham ze swoim synem. Nie wiemy, czy czasem nie było to miejsce, na którym powstała świątynia jerozolimska. Ja raczej stawiałbym na Golgotę. Myślę, że Bóg chciał pokazać ludzkości w obrazie Abrahama, co to znaczy oddać swojego syna na ofiarę, podczas gdy Abraham, mimo że położył go na ołtarzu, dostał go z powrotem. Ale Jezus przyszedł i oddał swoje życie za nas. Jezus przyszedł i przelał swoją krew, abyśmy my byli zbawieni. I dzisiaj ludzie, którzy przyjmują ofiarę Chrystusa, stają się potomstwem Abrahama. Żydzi wierzą, że potomstwem Abrahama są wszyscy Izraelici. W pewnym sensie tak. Według ciała wszyscy Izraelici są potomstwem Abrahama. Nie wiemy, ile nosimy w sobie żydowskiej krwi, ale podejrzewam, że Żydzi, którzy mieszkali na naszych terenach, nie zajmowali się chodzeniem tylko do synagogi. Myślę, że gdyby ktoś pogrzebał w genetyce Słowian na terenie, których było tak dużo Żydów przez stulecia, to okazałoby się, że nawet i fizycznie wielu z nas jest potomstwem Abrahama, nie wiedząc, nie mając o tym żadnego pojęcia. Ale prawdziwe potomstwo Abrahama, o którym Bóg mówił, to ludzie, którzy przyjmują przymierze polegające na tym, co dzieje się na krzyżu Golgoty. Chrystus przychodzi zawrzeć przymierze krwi. Oddaje swoje życie. I oczekuje, że my oddamy Mu swoje. On umiera w sposób fizyczny, ale od nas oczekuje tego, abyśmy wyrzekli się swojego życia bez Boga, abyśmy rozpoczęli swoje życie w oddaniu dla Niego. List do Galacjan w 3 rozdziale mówi o tym, że poprzez krew Chrystusa zostaliśmy uwolnieni z wszelkiego przekleństwa i staliśmy się potomstwem Abrahama. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że jeśli naprawdę na serio traktujesz to, co się wydarzyło na krzyżu, to uznajesz, że twoje życie jest własnością Boga, że masz kogoś, kto jest twoim właścicielem. Nie należysz do siebie samego, ale jesteś własnością Boga. I twoim celem staje się rozpoznanie Jego woli, rozpoznanie Jego natury, aby wyrazić dokładnie to, czego On od ciebie chce. A z drugiej strony przyjmujesz również tą prawdę, że Bóg postanowił ci oddać siebie. Doświadczyliśmy tego, że w akcie Nowego Narodzenia zmieniło się nasze wnętrze. Doświadczyliśmy ponadnaturalnej obecności Ducha Świętego w naszych ciałach. Ale Bóg oferuje nam coś więcej. On mówi: wszystko, co należy do mnie, należy do mojego potomstwa. Należy do moich dzieci. I Biblia mówi, że możemy nauczyć się korzystać z tego i brać to przez wiarę. To właśnie dlatego jest to możliwe, że modląc się możesz oglądać, jak ludzie są wskrzeszani. Dlatego jest to możliwe, że modląc się możemy oglądać, jak są uzdrawiani. Dlatego to jest możliwe, że modląc się możemy widzieć, że rzeczy niemożliwe na ludzki rozum zaczynają się dziać. I wiecie, wiem, że jesteśmy powołani do tego, by wzrastać w wierze. Nim większa staje się nasza wiara, tym łatwiej nam jest ręką wiary sięgać po nowe i większe rzeczy. Dziękuję Bogu za całe doświadczenie, które mam do tej pory, ale w którymś momencie człowiek musi zrobić reset i powiedzieć: ok, tyle się nauczyłem, tyle wiem, tyle doświadczyłem i teraz mogę być w pozycji nauczyciela, który będzie mówił o swoim dorobku i swoich odkryciach, albo mogę być w takiej pozycji, w której powiem: dobrze, skończyłem pierwszą klasę, teraz muszę zobaczyć, jak mi wyjdzie bycie drugoklasistą. Więc startuję w nowe doświadczenie. Startuję w rzeczywistość, w której chcę powiedzieć Bogu: naprawdę zależy mi na tym, żeby się uczyć. Naprawdę zależy mi na tym, aby sięgnąć dalej, aby wziąć więcej, aby poznać Ciebie bardziej niż kiedykolwiek do tej pory. Nie chcę opierać się na żadnych zwycięstwach i sukcesach z przeszłości, ale chcę od teraz rozpocząć nowy kawałek swojej podróży, by poznawać Ciebie w nowy sposób. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy przyglądam się wszystkim tym niezwykłym świadectwom z całego świata. Za nieco ponad miesiąc, półtora miesiąca, znowu będzie w Polsce David Hogan. Kto z Was słyszał o Hoganie? Okej. Jak do tej pory nie wiadomo, nie ustalono tego, to jest możliwe, ale prawdopodobnie Hogan jest tą osobą, która w historii świata widziała najwięcej wskrzeszeń umarłych pod swoimi rękoma. Być może byli tacy, którzy są kompletnie nieznani i nieodnotowani przez historię, którzy widzieli takich rzeczy znacznie więcej. Nie wiem. Ale z tych, o których wiemy, to wiemy, że Hogan coś odkrył. Hogan przeżył dwukrotnie własne wskrzeszenie i pod swoimi rękoma widział ponad 30 osób wskrzeszonych z martwych. To jest niesamowite. Widział niezwykłe znaki i cuda i widział, jak niebo się otwiera na wielu spotkaniach i z nieba wysypywały się fizyczne przedmioty, które znajdują się w sferze duchowej, spadając na zgromadzonych. Też byłem na takich spotkaniach. To jest niesamowite, kiedy świat duchowy się otwiera i rzeczy się wysypują. Ale Jest to coś, co dotyczy każdego z nas. Wzrastając w wierze, możemy wejść w zupełnie nieznany dla siebie wymiar. Pomyśl o tym. Wszechmogący Bóg, który stworzył niebo i ziemię, wszechmogący Bóg, który ustalił wszystkie prawa, pozostając ponad nimi przez cały czas. Wszechmogący Bóg, który dokonywał w historii tych wszystkich niezwykłych znaków i cudów. Wszechmogący Bóg, za sprawą którego ludzie chodzili po wodzie, albo morze rozsuwało się i cały naród przechodził pomiędzy rozsuniętymi wodami. Wszechmogący Bóg, który przez 40 lat karmił ludzi manną, która materializowała się w ponadnaturalny sposób i ponad milion ludzi było, niektórzy obliczają, że blisko 2,5 miliona ludzi było karmionych tym codziennie. Ten wszechmogący Bóg postanowił wejść z tobą w przymierze i powiedzieć: oddaj mi swoje życie bez reszty, a ja ci oddam swoje życie bez reszty. Twoje możliwości staną się moimi, a moje możliwości staną się twoimi. To jest pewna prawda. Prawda, którą możemy doświadczać w różnorodny sposób. Wiecie, dzisiaj mój ojciec leży w szpitalu i nie jest w zachwycającym stanie. Widziałem wielu ludzi uzdrowionych z najróżniejszych chorób i widziałem niejedną osobę w dużo gorszym stanie niż on teraz, która została uzdrowiona pod moimi rękoma. Dlaczego nie dzieje się tak zawsze? Dlaczego nie dzieje się tak przy każdej okazji? Powiem wam, to jest złe pytanie. Właściwe pytanie to, co mogę zrobić, by działo się to częściej. Bóg zaprasza nas w podróż, abyśmy poznawali Jego naturę, Jego moc, Jego obecność, abyśmy poznawali wszystkie prawa przymierza, które zostały nam nadane wraz z tym, że przyjęliśmy krew Chrystusa i oddaliśmy Mu swoje życie. Bóg działa w twoim życiu tak bardzo, jak bardzo twoje życie jest Jemu oddane. Bóg jest ci oddany tak mocno, jak mocno ma ciebie. Wiecie, nie chciałbym przejść do historii jako ktoś, kto znał pewne prawdy i umiał je opisać, ale nie umiał z nich skorzystać. I nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas przeszedł do historii jako ktoś, kto rozumie to, że jesteśmy potomstwem Abrahama i potrafi to powiedzieć, ale nie potrafi skorzystać z błogosławieństwa, które zostało Abrahamowi dane. Abraham dzięki temu błogosławieństwu stał się najbogatszym człowiekiem w tamtym regionie świata. Abraham dzięki temu błogosławieństwu stał się najzdrowszym i najbardziej energicznym staruszkiem na świecie. Czy wiecie, że kiedy on miał już grubo ponad 125 lat, to wziął sobie następną żonę i miał jeszcze 6 dzieci? Sypora jej było na imię. Abraham był człowiekiem, który został odnowiony w sposób ponadnaturalny fizycznie, psychicznie, został pobłogosławiony materialnie. Bóg przyszedł do jego życia i zasypał go błogosławieństwem, dlatego że Abraham dowiódł Bogu, że naprawdę wszystko, co ma, wszystko, kim jest, jest w stanie położyć na ołtarzu i powiedzieć: Ty, Boże, jesteś warty dla mnie więcej. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? I tu nie chodzi o nasze dobro materialne, chociaż pewnie to też się w to wpisuje. Tu nie chodzi o to, że Bóg ci dzisiaj powie: wyprowadź się na Ukrainę. Tu nie chodzi o to, że mamy zaraz nie wiadomo jakie dziwaczne akty robić. To, co Bóg chce zdobyć w pierwszej kolejności w tobie, to chce zdobyć twoją uwagę, twoje serce, twoje oddanie. Jesteśmy ludźmi pragnącymi wielu różnych rzeczy, które nie są Bogiem. Jesteśmy ludźmi martwiącymi się o wiele różnych rzeczy, które są mniejsze niż Bóg. Jesteśmy ludźmi planującymi najróżniejsze rzeczy, nie zastanawiając się nad tym, co Bóg ma do powiedzenia nam na temat naszych planów. Ten mało chrześcijański człowiek, jakim był Woody Allen, kiedyś zasłynął błyskotliwą myślą. Powiedział, jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swoich planach. Myślę, że to całkiem ciekawa myśl. Ale my jako wierzący ludzie, jeżeli chcemy żyć w świetle tego, że jesteśmy dziećmi Abrahama, będziemy musieli uczyć się tego, jak pokazywać Bogu, że On jest dla nas ważniejszy. Jak składać swoich Izaków przed Bożym ołtarzem, kiedy Bóg będzie od nas ich oczekiwał. Każdy z nas w pewnym momencie, jeśli będzie chciał żyć w pełni tego dziedzictwa, stanie przed tymi samymi problemami, co Abraham. Nie będą one wyglądały w identyczny sposób, bo nie każdy z nas ma syna o imieniu Izak. Nie każdy z nas mieszka w pobliżu pasma gór Moria, ale jeśli człowiek chce naprawdę oglądać wszechmoc Boga w swoim życiu, to Bóg naprawdę zada ci pytanie, czy jestem dla ciebie ważniejszy niż wszystko, co osiągnąłeś? Czy jestem dla ciebie ważniejszy niż wszystko, co masz? Czy naprawdę kochasz mnie bardziej niż siebie? I tacy ludzie zaczynają oglądać Boże możliwości w swoim życiu. Amen. Na tym zakończę.